Drodzy, ja chciałbym dzisiaj dzielić się takim wakacyjnym słowem. Chciałbym mówić o odpoczynku, odpocznieniu. Wakacje to jest taki czas, kiedy każdy z nas myśli, aby troszeczkę skorzystać ze słońca, troszeczkę odpocząć fizycznie, psychicznie, mieć więcej czasu z rodziną. I zostałem zainspirowany przez Boże Słowo, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków, 4:10. A tam czytamy tak. Kto wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. W zasadzie 4 listu do Hebrajczyków poświęcony jest Bożemu odpocznieniu. Ja wziąłem tylko ten jeden krótki fragment, ale kiedy przyglądałem się bliżej, w moim sercu zrodziły się takie oto pytania. Czym jest Boże odpocznienie? Czym jest? W jaki sposób mogę wejść do Bożego odpocznienia? I wreszcie trzecie pytanie. Dlaczego niektórzy chrześcijanie nie doświadczają Bożego odpocznienia? Te trzy kwestie chciałbym dzisiaj rozpatrzyć, szukając odpowiedzi w Bożym Słowie. Czym jest Boże odpocznienie? Przejdźmy zatem do tego pierwszego punktu. Drodzy, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy wrócić do początków, do ogrodu Eden. Jeśli tam nie wrócimy, nie przyjrzymy się bliżej, nie zrozumiemy, czym jest Boże odpocznienie. I tam czytamy, nie będę czytał całego rozdziału, ale pozwólcie, że przeczytam tylko dwa wiersze. W 1 Mojżeszowej, 2:8. I czytamy tam tak. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie. Na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Oraz drzewo życia pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. To, co możemy powiedzieć, przyglądając się bliżej pierwszym fragmentom Starego Testamentu opisującym Boże stworzenie, możemy z pewnością powiedzieć, że Bóg przygotował dla człowieka doskonałe warunki egzystencjalne. Mocno podkreślę taką czarną linią, grubą, doskonałe warunki egzystencjalne. Do tego stopnia, że nawet nie potrzebowali odzieży. Dzisiaj nie rozumiemy tego. Ale mogli funkcjonować bez tego. A więc temperatura ani nie było za zimno, ani nie było za gorąco. Mogli funkcjonować w naturalny sposób. Co możemy więcej powiedzieć? Człowiek żył w harmonii pomiędzy światem duchowym a światem fizycznym. Nie było to zakłócone. Miał doskonałą harmonię. Nie był opanowany przez pożądliwości i zbierania świecących kamieni. Bo uważał to za bezsensowne, niepotrzebne. Miał wszystko, co potrzebował do życia. Jego relacja ze Stwórcą była na najwyższym poziomie, była doskonała. Bóg, czytamy w innym miejscu, przechodził się w rannym powiewie i spotykał się z Adamem i Ewą. I zapewne nie spotykał się, żeby punktować jego grzechy, ale spotykał się tak, jak ojciec spotyka się z dzieckiem, aby go przytulić, aby z nim porozmawiać, aby być przez chwilę, aby pocieszyć się jego widokiem. Kiedy zastanawiałem się nad tym, czym było Boże odpocznienie w ogrodzie Eden, przyszedł mi taki obraz. Normalny dom. A w tym normalnym domu mama, tata i dziecko. Dziecko, powiedzmy, 5-6-letnie, które ma wszystko zabezpieczone. Ale nie tylko wszystkie potrzeby materialne, ale jest miłość, jest akceptacja, jest zrozumienie tego dziecka i to dziecko czuje się bezpiecznie. Moglibyśmy powiedzieć w taki sposób, że żyje w odpocznieniu rodziców. Ale drodzy, kiedy analizujemy historię ludzkości, docieramy do krytycznego punktu, dramatycznego punktu, jakim był jego upadek. I warto zadać sobie pytanie, jakie skutki przyniósł upadek człowieka. Bo niekiedy skupiamy się i mówimy, no umarł duchowo, a potem doświadczył śmierci fizycznej, została zerwana relacja z Bogiem i to są jak najbardziej prawdy. To są fakty dotyczące skutków tego, co się wydarzyło. Ale pozwólcie, że znów odniosę się i przeczytam jeden fragment z pierwszej Mojżeszowej, 3:17-18. Jest to rozmowa już Pana Boga z Adamem po upadku. Wiadomo, każdy szukał winnego poza sobą, tak? I Pan Bóg po kolei z każdym rozmawia. I do Adama powiedział tak, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. I tu mamy teraz skutki. W mozole żywić się będziesz. Z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza swego będziesz jadł chleb. A gdy to wszystko zrobisz i dokonasz, Pan Bóg mówi, wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Kiedy czytam te słowa, to są beznadziejne słowa. Myślę, że Adam nie uśmiechnął się i nie powiedział, o, nie jest najgorzej. Kiedy dotarły do niego te słowa, zapewne popadł w głęboką depresję. Skończyło się wszystko. To, co było, ta doskonała harmonia, ta Boża opieka, Boże błogosławieństwo, to doskonałe miejsce, które Bóg przeznaczył dla człowieka, już nie istniało. Teraz człowiek został zdany na własny los. Teraz musiał zadbać sam o siebie. Ciężka praca, trud, mozu, a na końcu śmierć. Druga rzecz, myślę, też warta podkreślenia, przede wszystkim podkreślenia to, że człowiek utracił relację z Bogiem. Nie miał kontaktu. Kiedy czytamy następne karty Bożego Słowa, możemy zauważyć, jak człowiek zagubiony, zdezorientowany, zaczyna szukać jakichś ścieżek, zaczyna tworzyć sobie różnych bogów, zaczyna tworzyć sobie jakieś tam filozofie, które myśli, że pomogą mu jakoś przetrwać na tej ziemi. Możemy też obserwować u następnych pokoleń, jak nastąpiło głębokie zachwianie pomiędzy właśnie światem duchowym a światem materialnym. Ludzie zaczęli się zabijać z byle powodu. A zaczęło się wszystko od Kaina i Abla. Nastąpiła głęboka destrukcja. I gdybym znów miał użyć jakiegoś obrazu, użyję rodziny, ale domu, w którym Bogiem jest alkohol. Tata pije, mama pije. Czy dziecko ma poczucie bezpieczeństwa? Czy czuje się kochane? Pozwólcie, że na małą uwagę. Nie chcę tego odnieść bezpośrednio do Boga, bo w tym przypadku nie Bóg zawinił, ale to właśnie dziecko zawiniło. Ale to dziecko, które zawiniło, tak się właśnie czuło. Nagle straciło poczucie bezpieczeństwa, pokoju, opieki, miłości. Zostali sami, wypędzeni na zewnątrz. Piaski, jakieś osty, ciernie. Co dalej? Co dalej? Kiedy patrzymy na tą historię, musimy sobie postawić pytanie. Myślę, najważniejsze pytanie. Czy Bóg rozłożył ręce i powiedział, no, coście sobie naważyli, to teraz sobie wypijcie, tak? Często tak jako ludzie w ten sposób myślimy. Ale drodzy, wiemy od pierwszej chwili, Bóg miał plan. To nie było tak, że przychodzi do raju, patrzy, Adam schował się za krzakiem i teraz co się stało? Bóg wszystko wiedział, przewidział, zaplanował, miał plan B. miał plan B dla człowieka. I już w pierwszej rozmowie rąbki tajemnicy ujawnił dotyczące przyszłości człowieka. W liście do Efezjan, pierwszy rozdział, 10 werset, czytamy takie słowa, że Bóg objawił tajemnicę swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją w Chrystusie. A więc była pewna tajemnica, był pewien sekret, który Bóg miał przygotowany. Prawdopodobnie, a raczej jestem pewien, że Bóg wiedział, że tak się stanie. A pomimo to stworzył człowieka, umiłował go. I czytamy tutaj, że z nastaniem pełni czasów w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. W Chrystusie to połączył na nowo. Zjednoczył. Takie tam jest użyte słowo. I drodzy, to jest ta niesamowita wiadomość. Śpiewaliśmy o niej, wyrażaliśmy ją w modlitwach i myślę, każdy z nas głęboko w sercu nosi tą prawdę. Chrystus nas zbawił. Mówimy to personalnie, o sobie. Tak, skorzystałem właśnie z tego połączenia tego, co jest na górze i tego, co jest na dole. I kiedy przychodzimy do Boga, kiedy rodzimy się na nowo, tak Pan Jezus określił osoby, które stają się dziećmi Bożymi, w tym wymiarze duchowym stajemy się na nowo uczestnikami odpocznienia. Myślę, każdy z nas, kto przeżył narodzenie na nowo, powie: tak, wiem, bracie, o czym mówisz. Od tamtego dnia do mojego serca wstąpił taki głęboki pokój, Boży pokój. I zacząłem zupełnie inaczej funkcjonować w swoim życiu. Przestałem się bać o przeszłość, o przyszłość, o cokolwiek. Zacząłem ufać Bogu. Czułem Jego obecność w swoim życiu. I od tego dnia nieprzerwalnie Bóg wypełnia mnie swoją obecnością i mogę przebywać w Jego odpocznieniu. I to się dzieje w naszym sercu. To się dzieje w naszym duchu. Jest to przeżycie jednorazowe i towarzyszy mi już od ponad 33 lat. Wczoraj po raz kolejny sobie uświadomiłem, że to jest nieprzerwane. Ale drodzy, żyjemy w świecie fizycznym. I wielu z nas sobie może zadać pytanie: okej, jestem zbawiony, mam poczucie bezpieczeństwa, jestem w Bożych rękach, ale co z codziennym życiem? Przecież mamy jakieś potrzeby. Doświadczamy różnych rzeczy. Przed chwileczką słyszeliśmy, pastor pochował 15 członków swojego kościoła. Nie dlatego, że umarli ze starości, ale dlatego, że doświadczyli nienawiści. Co z tym zrobić? Co powiedzieć tym wdowom, tym dzieciom osieroconym? Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi. Ale jestem Bogu wdzięczny, że Bóg nas miłuje miłością wieczną i ma rozwiązanie na każdą sytuację. Żyjemy rzeczywiście we wrogim świecie. Świat, który nas nienawidzi. Nienawidzi Chrystusa, nienawidzi Jego dzieci, Jego naśladowców i gotów jest zabijać. Żyjemy w grzesznym ciele, w którym zmagamy się każdego dnia. Myślę, że każdy, kto jest szczery wobec siebie i przed Bogiem, powie: tak, bracie, masz rację, zmagam się ze sobą. Przychodzą pokusy, słabości, zmęczenie, zniechęcenie i muszę w jakiś sposób temu stawić czoła. Boże Słowo mówi nam o niebie, mówi nam o nowym ciele, ale mówi to w kategoriach przyszłości. Nie teraz. To nastąpi. Jezus powróci i wtedy będzie nowe niebo, nowa ziemia. Wtedy każdy z nas dostanie nowe ciało, które będzie wolne od chorób, wolne od grzechu, od pokus. Będziemy doskonali, tak jak Adam i Ewa byli doskonali na początku. Ale jest dziś. Czy w tych zmaganiach Bóg nas pozostawił samych sobie i powiedział, musicie sobie jakoś radzić, musicie się nawzajem wspierać i jakoś przejść przez ten padł ziemski? Takie pytanie sobie postawiłem. Drodzy, odpowiedź jest w liście do Filipian, 4:6. Czytamy tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie. Pierwsza dobra wiadomość to Bóg nie pozostawił nas samych w naszych zmaganiach. Bóg chce w tym uczestniczyć. W każdej dziedzinie naszego życia możemy wejść do Bożego odpocznienia. Bóg nas zaprasza poprzez to słowo. Mówi, przychodźcie, wszelką troskę. Słuszcie na Niego. Napisał też list, w liście Piotr. Bardzo podobna myśl. Nie troszcie się o nic. Gdyby tam nie było tego słowa o nic, to moglibyśmy powiedzieć, no jest jakaś kategoria spraw, których nie powinniśmy się troszczyć, ale jest kategoria spraw, o które powinniśmy się troszczyć. A tu jest napisane słowo o nic. Czyli wszystkie troski, wszystko to, co jest przedmiotem twojej i mojej troski, powinienem przynieść do Boga. Nie zostawiając choćby jednej, uznając, że jest tak błaha, że szkoda czasu, a może w drugą stronę jest tak wielka, że na pewno Bóg sobie z nią nie poradzi. Kiedy przynosimy nasze troski przed Boży tron, ten fragment mówi jedno, że Boże odpocznienie, czyli Boży pokój, staje się moim, twoim udziałem. Stajemy się uczestnikami Bożego pokoju, a tym samym Bożego odpocznienia. Drodzy, powiem coś z mojego życia. Przez wiele lat Bóg uczył mnie składania moich trosk w Jego ręce. To jest trudna lekcja. To jest przynajmniej dla mnie była. Może jestem opornym uczniem, nie wiem, ale uczyłem się bardzo wiele i ciągle wierzę, że Bóg uczy mnie nowych rzeczy. Uczyłem się rozpoznawać obszary, w których nie mam odpocznienia. W jaki sposób? Jedno słowo, troska. Jeśli coś jest przedmiotem troski, to znaczy, że nie mam w tym odpocznienia. Jeśli przedmiotem troski jest twoje zdrowie, wiadomo, że troska jeszcze nic nie zmieniła. Możemy się troszczyć całe życie i umrzeć, tak? Ale to była jedna z lekcji, którą przeżyłem. Troszczyłem się, zamartwiałem się, chodziłem, nie mogłem spać. I w końcu nad ranem mówię, no i co to zmieniło? Nic to nie zmieniło. A więc dobrą rzeczą jest nauczyć się rozpoznawać, obserwować, co jest przedmiotem troski w moim życiu. I to jest ten obszar, który Pan Bóg pragnie, abyś złożył w Jego ręce. Po drugie, Bóg uczył mnie powierzać, bezwarunkowo oddawać moje troski. Wiecie, my możemy, mówię też o sobie, potrafiłem się modlić nawet godzinami, opowiadając Panu Bogu, co powinien zrobić, jak to powinien zrobić i nawet kiedy to powinien zrobić. Pewnie znacie to. Ale drodzy, ten fragment, który czytaliśmy z listu do Filipian, uczy zupełnie czego innego. Bóg nie mówi, spełnię twój koncert życzeń. Tutaj. Będziesz się modlił, powierzysz swoje troski, opowiesz mi, co potrzebujesz, a ja to wszystko ci dam. Przez długi czas nie rozumiałem tego fragmentu, bo uważałem, że tu powinna być jakaś krótka obietnica. A ja spełnię to, ja ci to dam, ja ci to uczynię w Twoim życiu, abyś był szczęśliwy, abyś się cieszył i radował. A tu jest napisane, że kiedy oddajemy troski, to Bóg wypełnia nas swoim odpocznieniem. Wiecie, ten fragment mnie nauczył czegoś, że nie zawsze Pan Bóg będzie spełniał nasze prośby według naszej woli. On ma swoje drogi, swoje ścieżki. I czasami usunie górę, która jest przed Tobą, a czasami powie: synu, musimy na nią wejść, ale ja pójdę z Tobą. I wejdziemy na nią, zdobędziemy ją, a potem razem zejdziemy. Ale my myślimy prostymi kategoriami. Po co się męczyć? Gdyby Pan Bóg wziął, usunął górę, można by było spokojnie pójść. To jest nauka, którą Bóg chce przekazać, wierzę, mnie i każdemu z nas, każdemu szczerze oddanemu chrześcijanowi. Nie jesteśmy powołani do życia na tej ziemi. Dobrze, jeśli możemy wieść spokojne życie. Tak jak dzisiaj wielu z nas, wielu chrześcijan w naszym kraju może takie życie wieść. Jest praca, można sobie kupić mieszkanie, samochód, można pojechać na wczasy. Można sobie spokojnie żyć. Jest dostęp do medycyny. Państwo dba o nasze emerytury. Może duże, mniejsze, większe, ale jest. A są miejsca na świecie, gdzie tego nie ma. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy uczyli się powierzać swoje troski w Boże ręce i oczekiwać, czy odpowiedzią na to, że Bóg wziął nasze troski, jest pokój, który Bóg wleje do naszych serc. I wtedy przyjdzie takie Boże odpocznienie. W jaki sposób wchodzimy do Bożego odpocznienia? W jaki sposób mogę wejść? Odpowiedź jest bardzo prosta w liście do Hebrajczyków, 4:3. Do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Tutaj jest użyty czas przeszły, dokonany. Nie spróbujemy uwierzyć, będziemy starali się uwierzyć, ale tu jest napisane my, którzy uwierzyliśmy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc zaczynamy odpoczywać w Bożych obietnicach przez wiarę. Bóg to obiecał. I ja będę Mu ufał do końca. Nieważne, co się wydarzy. Nieważne, w jaki sposób Bóg to rozwiąże. Czy to będzie po mojej myśli, czy nie po mojej. Ale ja Mu bezgranicznie zaufam, bo On mnie kocha. Myślę, że każdy z nas w jakichś obszarach swojego życia doświadczył Bożego odpocznienia. Wyobraźmy sobie człowieka, który jest nienarodzony na nowo, ale szuka Bożego oblicza. Przeczytał Biblię, ale tylko fragmenty, w których opisane jest, że Bóg jest sprawiedliwy. Przeczytał wszystkie 10 przykazań, przestudiował dokładnie wiele innych przepisów Starego Testamentu i powiedział sobie: chyba nie mam szans. A w pewnym momencie powiedział: spróbuję. I zaczyna pracować na swoje zbawienie. Ciężko pracuje. Każde przykazanie, każdy gest, każda myśl, każdy ruch, wszystko cokolwiek czyni, mówi, myśli, poddaje pod Boże Słowo. I tak stara się zebrać jakąkolwiek ileś punktów, która by uprawniała go do tego, aby Pan Bóg powiedział: no dobrze, człowieku, jesteś sprawiedliwy. Wiemy, że to jest mozuł, to jest daremny trud, że człowiek nie jest w stanie być zbawiony z własnych uczynków. Ale załóżmy hipotetycznie, że ten człowiek w pewnym momencie słyszy pełną Ewangelię. I ktoś mu powiedział: przyjacielu, źle czytałeś Biblię. Ona nie jest tylko o zakonie. Oczywiście Bóg jest sprawiedliwy, święty. On ustanowił pewne prawa, ale jest druga strona medalu. Bóg jest Zbawicielem, Twoim Zbawicielem. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, przyjął postać człowieka. A kiedy nastał odpowiedni czas, wziął belkę z krzyża, zaniósł nas w górze Golgoty, rozłożył ręce, aby mu przebito gwoździami. I tam męczeńską, haniebną śmiercią skonał za twoje grzechy. I dociera do tego człowieka, że zbawienie już jest dokonane. Otwiera swoje serce, wierzy. Mówi: Boże, jeśli tak się rzeczy mają, to ja chcę być zbawiony. Ja chcę należeć do Ciebie. Ja chcę żyć w Twoim pokoju, w Twojej radości. Ja chcę żyć w Twoim odpocznieniu. I czego doświadcza? Doświadcza pokoju i radości. Nagle zamiast taka zwieszona, smutna głowa, pełna troski, co tu dalej zrobić, żeby nie zgrzeszyć, zaczyna się cieszyć. Zaczyna się radować, podnosi ręce i dziękuję Bogu za to wielkie zbawienie, które ma. To jest efekt odpocznienia w Bożym dziele zbawienia. I każdy z nas tego doświadczył. Już nie walczy, już nie pracuje, już nie trudzi się, ale odpoczywa w doskonałym dziele zbawienia. Oczywiście tutaj należałoby też dodać, że to nie znaczy, że teraz hulaj dusza, wszystko jest załatwione i możemy grzeszyć do woli. Bóg pragnie, abyśmy żyli świętym życiem. Ale ja dzisiaj zajmuję się tylko tym aspektem Bożego usprawiedliwienia. A więc ważną rzeczą jest, abyśmy wchodzili w Boże odpocznienie. Abyśmy przyglądali się naszym troskom i abyśmy je składali przed Bożym tronem. A Bóg wypełni nas pokojem i da właściwe rozwiązanie dla danej sytuacji. Nie zawsze zgodne z moimi oczekiwaniami. Drodzy, tak jak na początku powiedziałem, niektórzy chrześcijanie nie doświadczają Bożego odpocznienia w swoim życiu. Ja miałem, szczerze się przyznam, w swoim życiu takie okresy, w których nie miałem Bożego odpocznienia. Nawet się zastanawiałem, czy przypadkiem Bóg mnie już nie opuścił, nie zostałem sam. Dlaczego tak się dzieje? Dzisiaj z sobą wziąłem plecak. Niech on symbolizuje taki plecak, który może nosić każdy z nas. I w tym plecaku są nasze troski. O pracę. O co możemy się troszczyć? O nasze dzieci, o pracę, rodzina, małżeństwo, dom, finanse, różne dziedziny naszego życia mogą znajdować się w tym plecaku. I kiedy te troski są, my oczywiście zakładamy ten plecak, tak? Nie rozstajemy się z nim. Dzień i noc, on jest z nami. W nocy się budzisz, a plecak cię uwiera i nie możesz spać. Myślisz sobie, co z tym zrobić? Rano się budzisz zmęczony, plecak jest na twoich plecach. I tak możemy przeżyć wiele lat. W troskach. Bez Bożego odpocznienia. Ale potem przychodzi dzień. Przyjeżdża jakiś namaszczony kaznodzieja. Głosi wspaniałe kazanie. Na temat trosk. I mówi ci, że możesz te troski powierzyć Bogu. Więc wychodzisz tutaj do przodu i opowiadasz Bogu, co tam jest w tym plecaku. I być może brat, który stoi obok ciebie, poklepuje cię po ramieniu, mówi: tak, bracie, to dobra rzecz, że opowiadasz Bogu, co masz w tym plecaku. A potem mówisz amen i wracasz do ławki. I mówisz: o, Bóg już wie, co jest w moim plecaku. A Bóg mówi: ja wiedziałem od początku, ja wszystko wiem. Za jakiś czas przyjeżdża, i to nie działa, za jakiś czas przyjeżdża następny kaznodzieja. I następny kaznodzieja znów głosi o troskach. I o Bożym odpocznieniu. I mówi, że jeśli chcesz doświadczyć Bożego odpocznienia, musisz te troski złożyć na Niego. No więc z zadowoleniem zdejmujesz ten plecak i kładziesz go przed Bożym obliczem. I opowiadasz, co tam jest. I dziękujesz Mu za to, że On jest tak zainteresowany Twoim plecakiem. I czujesz, jak Boży pokój wchodzi do ciebie, do twojego serca. Mówisz, no, bez plecaka jednak lepiej jest. Mogę spokojnie żyć. A potem mówisz amen. Odwracasz się na pięcie. Zabierasz plecak z sobą, bo to jest twój plecak. Nie dasz nikomu, tak? Wracasz do domu i historia zaczyna się od nowa. I niektórzy chrześcijanie dochodzą do dziwnych wniosków. Mówią, to nie działa. Nie działa dlatego, że nie spełniamy wszystkich warunków, o których Bóg mówi w swoim słowie. Zgodzicie się ze mną? A co Bóg mówi? Wszelką troskę swoją, co mamy zrobić? Złożyć na Niego. Co powinienem zrobić? Kiedy przychodzę do Boga, powinienem złożyć przed Nim swój plecak, podziękować i nie brać Go ze sobą już. Zostawić Go w Bożych rękach i powiedzieć, Boże, ja nie wiem, co Ty zrobisz, ale ja nie chcę już żyć z tym plecakiem. Ja go już nie wezmę. Ja już go nie chcę. Ty jesteś moim pokojem i Ty jesteś moim odpocznieniem. Drodzy, możemy pojechać na wczasy i zapewne odpoczniemy fizycznie, odpoczniemy psychicznie, ale możemy wrócić duchowo zmęczeni. Znowu ten plecak. On był z tobą na wczasach. On też lubi odpoczywać. Bracia, przyjaciele, Boże Słowo nas zachęca do prostych rzeczy. Abyśmy zaufali Bogu. I abyśmy Mu powierzyli wszystkie swoje troski. W naszym kraju nie jest problemem zabijanie chrześcijan. W naszym kraju problemem są troski. Jesteśmy zatroskanym kościołem, skupionym na sobie. Tak wiele potrzebujemy, tak wiele nie mamy. I tak wiele wołamy do Boga. I tak wiele dźwigamy w tych swoich plecakach. A Bóg mówi, złóż to w moje ręce. A pokój Boży, słyszycie to? Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Możesz kombinować jak chcesz. Możesz myśleć tygodniami, jak to Bóg zrobi. Ale najcudowniejsze jest to, powiem wam. Byłem w wielu różnych sytuacjach, gdzie troski mnie po prostu przygniotły. Ale kiedy tak naprawdę oddałem to Bogu i kiedy doświadczyłem tego pokoju, który przewyższa wszelki rozum, nic więcej nie potrzeba. Nawet już to wszystko, co się modliłem, nie było takie ważne. Boży pokój w moim sercu. Boży pokój w twoim sercu. Bo on cię prowadzi do Bożego odpocznienia. Zaczynasz doświadczać czegoś wyjątkowego. I wiecie, co zauważyłem? Że kiedy jestem w Bożym odpocznieniu, mam zupełnie inne spojrzenie na wiele rzeczy w swoim życiu. Zaczynam widzieć to zupełnie inaczej. Coś, co było istotne, kluczowe, najważniejsze. Nagle patrzę, mówię, właściwie o co mi chodziło? Dlaczego ja ten plecak dźwigałem? Dlaczego tyle czasu zmarnowałem? I Bóg pragnie, aby każdy z nas, przypatrzcie się naszym dzieciom, naszym wnuczkom, one się nie troskają. I Bóg pragnie, abym ja i ty zajęli taką postawę. To nie znaczy, żebyśmy byli nieodpowiedzialni. Niech sobie Bóg zrobi, co chce. Ale troska nic nie zmienia w twoim życiu i w moim życiu. Abyśmy uczyli się powierzać swoje troski w Boże ręce. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł naszych myśli i naszych serc. Kiedy Pan Jezus będzie powracał, nie będziesz obciążony, mówił, co teraz? Ojej, ja byłem tak zajęty, zapomniałem. Będziesz zawsze gotowy, bo twoje serce będzie wolne. Możemy robić różne rzeczy na tej ziemi, ale musimy mieć właściwy dystans do tego. Bóg jest najważniejszy. Bóg jest najważniejszy. On jest centrum, On powinien być centrum mojego i twojego życia. I drodzy, tymi słowami chciałbym zakończyć i chciałbym zachęcić każdego z nas, abyśmy stanęli teraz w modlitwie przed Panem. I abyś, ty i ja, abyśmy sobie zadali pytanie, co jest moją troską? Co zabiera mi Boży pokój? Co zabiera mi Boże odpocznienie w moim życiu? I dzisiaj możesz wrócić ze swoim plecakiem do domu. Możesz go zabrać z powrotem. I on chętnie będzie wisiał na twoich plecach. On lubi twoje plecy. Ale Bóg mówi, zostaw to. To jest decyzja. Zostaw to i wróć do domu w wolności, w pokoju i w Bożym odpocznieniu. To jest Boża oferta dzisiaj dla mnie i dla Ciebie. Czy jesteśmy gotowi stanąć przed Panem? Zrzucić ciężary, troski swego życia i wrócić do domu radośni, pełni uwielbienia dla naszego Pana? Być może jest ktoś na sali, kto nie narodził się na nowo. Może to być takie niezrozumiałe słowo. Ale jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, jeśli nie otworzyłeś swojego serca, jeśli nie odwróciłeś się od swojego starego życia, dotychczasowego życia i nie powiedziałeś: Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, wejdź do mojego serca, przemień mnie, chcę żyć z Tobą i dla Ciebie. To dzisiaj również jest taki dobry czas, abyś mógł stanąć przed Bogiem i z głębi swego serca zawołać, bo On jest pośród nas. On jest Bogiem dobrym, łaskawym, Bogiem pełnym miłości, Bogiem sprawiedliwym. Powstańmy zatem, aby w modlitwie stanąć przed Nim, zawołać: tak jak jesteś, Bóg wie, co jest w Twoim plecaku, nie musisz Mu wiele opowiadać, ale Bóg oczekuje, że Ty i ja podejmiemy decyzję, że zostawiamy ten plecak. Boże, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, jaką okazujesz każdemu z nas. W Adamie zawiedliśmy Ciebie, zboczyliśmy z drogi, ale Ty, Panie, nie zrezygnowałeś z nas. I w swojej wielkiej miłości przyszedłeś, aby ratować każdego z nas. I Panie, to już jest tak wielkie, to jest tak cudowne, to jest tak niepojęte dla każdego z nas. Ale nadto, Panie, jeszcze obiecałeś, że będziesz się troszczył każdego dnia o każdego z nas. Dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę składać wszelką swoją troskę w Twoje ręce. A Panie, Ty obiecałeś wypełnić mnie pokojem i radością. Dziękuję Ci, że już teraz moje serce może przebywać w Twojej obecności i w Twoim odpocznieniu. Boże, modlę się o każdą osobę, która jest na tej sali i proszę, abyś przyjął te plecaki i abyś wypełnił każdego z nas swoim pokojem, który przewyższa wszelki rozum, który będzie strzegł naszych myśli i naszych serc. Błogosław nas, Panie. Chcemy chodzić w wolności. Nie chcemy, aby jakiekolwiek ciężary przygniatały nasze życie, ale chcemy w wolności wielbić Twoje imię. Chcemy wykonać to, co zaplanowałeś w naszym życiu. Chcemy się tym wszystkim cieszyć, co nam dałeś. I dziękuję Ci, że teraz słyszysz te ciche wołania. I dziękuję Ci, że odpowiadasz. Przyjdź, Duchu Święty, i wypełnij każde serce swoim pokojem. Pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Uwielbiamy Ciebie, Panie. I dziękujemy Ci, że nas tak bardzo nas umiłowałeś. Bądź wywyższony, Królu. Amen.